Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, wyjątkowy odcinek, nietypowy. Najpierw update, bardzo, bardzo ważne wydarzenia na świecie. Po pierwsze, potężny atak irański na amerykańską bazę w Jordanii i pierwszy raz od marca mamy ofiary śmiertelne po stronie US Army, dwóch zabitych, poległych amerykańskich żołnierzy, jeden zaginiony, co najmniej kilku rannych. Trump w szale absolutnym. Amerykanie rozpoczynają najpotężniejsze uderzenia przeciwko Iranowi, aby ukarać krnąbrny Iran za to, że ośmielił się bronić i zabił amerykańskich żołnierzy. Trump mówi, że mają zostać otwarte bramy piekieł. A więc totalna eskalacja. Bliski Wschód coraz bardziej ogarnia wojna. Drugie ważne wydarzenie, o którym Państwu zaraz opowiem, to największy atak przy pomocy rakiet balistycznych na Kijów. Rosjanie w 40 minut wystrzelili 40 pocisków, absolutnie demolując sporą część ukraińskiej stolicy. No takiego ataku jeszcze nie było. Kolejna ważna sprawa, Zełenski podobno według Financial Times rozważa zdymisjonowanie głównodowodzącego armią ukraińską, czyli generała Syrskiego. Pokazuje to, że ta walka buldogów pod dywanem w Kijowie przyjmuje coraz bardziej zaciekły i drastyczny wymiar. Przypomnę, że dopiero co dymisjonowany został bardzo popularny minister obrony. Także dzieje się bardzo, bardzo dużo. Na początku, drodzy Państwo, najważniejsze wydarzenia weekendu, a w drugiej części pokażemy Państwu zapowiedziane moje wystąpienie w Sopocie. Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Zapraszam Państwa na to. Zastanowimy się, jakie są wnioski wypływają dla Polski, jakby nie było państwa morskiego, z przyduszenia cieśniny Ormus przez Irańczyków. Po pierwsze, jakie są takie punkty na świecie, gdzie można blokować ruch handlowy? Po drugie, czy Polska mogłaby zablokować na analogicznej zasadzie rosyjskie porty w Królewcu i Zatokę Fińską, przez którą wychodzi rosyjska flota z Kronsztadu? Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy odcinek, w którym będziemy postulować, drodzy Państwo, stworzenie polskiej marynarki dronowej, bezzałogowej. Także zaczynamy, nietypowy odcinek złożony z dwóch części. Już przechodzimy do odcinka, tylko jeszcze oczywiście pozdrówmy naszych przyjaciół. Więc przede wszystkim tutaj w Japonii jesteśmy dzięki firmie Militaria.pl, za co bardzo, bardzo dziękuję. Firma Militaria.pl nie tylko ubrała mnie i Alberta i zaopatrzyła w cały niezbędny sprzęt na wyjazd do Japonii, ale również, drodzy Państwo, udzieliła rad, co w Japonii zrobić, jak się poruszać tutaj i bardzo się te rady przydały. Dodam, że ważną wiadomość od chłopaków z Militaria.pl, to znaczy dzisiaj ostatni dzień super promocji. Przypominam, nawet minus 40%. Bardzo, bardzo polecam i kciuk dla naszych przyjaciół z Militariów. Pozostałe dwie firmy, dzięki którym tu jesteśmy, to AutoDNA, które sprawdzi dla Was samochody, które chcielibyście sprowadzić z zagranicy, przygotuje specjalny raport. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Do Japonii przyjechaliśmy ze sprzętem marki Apple, którego otrzymaliśmy od naszego partnera technologicznego, czyli Lantre. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie i drodzy Państwo, inwestujcie z głową w oparciu o sprawdzone instytucje i instrumenty finansowe, a więc polecamy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska bossa.pl. Pozdrawiamy naszego nowego partnera. I już ostatnia wiadomość, zanim przejdziemy do przeglądu najważniejszych wiadomości weekendu, to oczywiście moja książka Polacy z autografem jest do kupienia w księgarni internetowej historiarealna.pl. Będzie mi bardzo miło, jak przeczytacie moją książkę. Okej, startujemy, drodzy Państwo, dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze i wsparcie na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam. To co? Startujemy w takim razie. Otóż doszło, drodzy Państwo, do nocnego ataku Irańczyków przy pomocy rakiet balistycznych i całej fali rojów dronów na bazę lotniczą Muwafaq Salti w Jordanii. Jest to absolutnie najważniejsza albo jedna z najważniejszych baz używana przez amerykańskie siły do ataków na Iran oczywiście i w ogóle jest to kluczowy węzeł komunikacyjny dla amerykańskiego lotnictwa na terenie Bliskiego Wschodu. Tych ataków, drodzy Państwo, była cała fala, które dokonali Irańczycy. To konkretnie oczywiście Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC. I teraz tak. Są pierwsze, drodzy Państwo, od marca ofiary po stronie amerykańskiej. CENTCOM podał oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że dwóch Amerykanów poległo, zostało zabitych przez te rakiety. Najprawdopodobniej była jakaś obsługa obrony przeciwlotniczej. Po drugie, jeden żołnierz zaginął, missing in action, no to znaczy, że po prostu pocisk go chyba tak rozerwał na kawałki, że nic z niego nie zostało, bo de facto jest martwy, no bo jak, to jest w końcu baza, już od tego ataku minęło kilka dobrych godzin, znaleźli go, gdyby żył. Teraz tak, czterech Amerykanów ma być rannych i zostało ewakuowanych medycznie, podobno do jordańskich szpitali, według drugich źródeł jest szybka ewakuacja do bazy Ramstein, do Niemiec, lotnicza. Tutaj są rozmaite opinie. Szereg innych żołnierzy doznało lżejszych obrażeń i wrócili do służby. I teraz, drodzy Państwo, powtórzmy to jeszcze raz. Są to pierwsze ofiary śmiertelne od irańskiego ognia. Od mniej więcej marca w sumie amerykańskich żołnierzy zginęło 13 do tej pory, teraz dwóch, to będzie 15, być może to jeszcze ten jeden, w związku z tym straty amerykańskie podchodzą już teraz powiększyły się do 16 żołnierzy, 350, mniej więcej 400 zostało rannych, oczywiście w rozmaitym stopniu. No w związku z tym, drodzy Państwo, tych uderzeń irańskich, to też ciekawe, miało być co najmniej 4 i jak informuje Wall Street Journal, uszkodzone zostało kilka śmigłowców Black Hawk, bardzo cennych, oraz rozmaite bezzałogowce, które stacjonowały w tej bazie. Mowa jest o zniszczeniu co najmniej jednego wartego 30 baniek drona MQ-9. To jest bardzo, bardzo cenny sprzęt. I teraz, tak jak Państwu powiedziałem, wokół tego jest bardzo, bardzo mnóstwo rozmaitych teorii, pojawia się w internecie. Jedna z nich, że około 20 żołnierzy zostało rannych amerykańskich w sumie, bo tych ataków było kilka i jeden, krąży coś takiego po internecie, to nie zostało zweryfikowane, wypowiedź byłego pilota amerykańskich sił powietrznych, który, drodzy Państwo, dowiedział się, że co najmniej kilku spośród rannych, ich rany są tak poważne, że mogą, uwaga drodzy Państwo, nie dolecieć do bazy Ramstein w Niemczech i umrzeć po drodze. Trudno mi się do tego odnieść, informuję Was o tym, bo na pewno spotkaliście się z tą informacją dzisiaj scrollując media społecznościowe, bo to jest jeden z głównych tematów dzisiaj. Poza tym ma być jeszcze 15 rannych w wyniku tych wszystkich kilku ataków na tą bazę i wiele, wiele wstrząśnień mózgu. Czy tak jest? Oczywiście zobaczymy. Natomiast jeszcze Wam przypomnę, że do tej pory najbardziej krwawym uderzeniem w amerykańskie siły to było to uderzenie z 1 marca w Kuwejt. Tam chyba zginęło 6 amerykańskich żołnierzy, a drugi taki czarny dzień dla Amerykanów to było wtedy, kiedy dwie zderzyły cysterny latające, to było 12 marca 26 roku i tam też chyba, z tego co pamiętam, zginęło 6 członków załogi jednej z tych cystern, bo druga jakimś cudem się uratowała. Teraz tak, Trump wpadł w totalny szał. Powiedział, że to jest po prostu skandal, że Irańczycy ośmielili się dokonać takiego ataku i nakazał 8. najpotężniejszą falę ataków na Iran i te ataki zostały przeprowadzone. Oczywiście przy pomocy lotnictwa amerykańskiego. Amerykański CENTCOM ujawnił, że zniszczyli systemy obrony przeciwpowietrznej, obiekty morskie, podziemne magazyny broni, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale najciekawsze jest to CENTCOM napisał, jaki był cel tej operacji. Posłuchajcie, degradacja zdolności Iranu do zagrażania żegludze w cieśninie Ormus oraz, uwaga, natychmiastowe ukaranie IRGC za atak na amerykańskich żołnierzy. Drodzy Państwo, po prostu Amerykanie są oburzeni tym, że Irańczycy zabili amerykańskich żołnierzy. Ja chcę tylko powiedzieć krótki komentarz, który już dzisiaj pisałem na mediach społecznościowych, może widzieliście, że to jest naprawdę niebywała sytuacja, w której Amerykanie atakują państwo suwerenne, niepodległe. Cokolwiek byśmy nie sądzili o reżimie Ayatollahów, jest to niepodległe państwo. Amerykanie atakują to państwo bez żadnego powodu, nie zaatakowani, nie sprowokowani, na podstawie fałszywych, kłamliwych po prostu argumentów o rzekomym bombie atomowej, nad które tam byli o krok od jej zbudowania Ayatollahowie. I słuchajcie, Amerykanie masakrują tam kilka tysięcy cywilów, między innymi te dziewczynki, 175 dziewczynek zabitych dwoma tomahawkami w szkole, tłuką na oślep, demolują całkowicie ten kraj, celem, którego nawet nie ukrywają, jest przyjęcie ropy naftowej i wszystko jest okej. Ale w momencie, kiedy ten kraj ośmiela się bronić i zabija dwóch żołnierzy, a więc ludzi, których oczywiście współczuję bardzo rodzinom tych amerykańskich żołnierzy, ale no jakby to jest wpisane w ryzyko zawodowe. Jak jedziesz na daleką wojnę i atakujesz inny kraj, jesteś agresorem, no to musisz się liczyć z tym, że zginiesz, tak? No to Amerykanie teraz krzyczą, drodzy Państwo, o tym, że to jest straszny, potworny, wredny Iran i trzeba go, jeszcze raz zacytuję, ukarać za to, że ośmielił się zabić naszych dwóch dzielnych żołnierzy. No to jest naprawdę nieprawdopodobne, co ci Amerykanie wyprawiają. Drugi wątek jest taki, że Amerykanie dzisiaj są w totalnym szoku, że to uderzenie w tę jordańską bazę było tak precyzyjne i dochodzą do wniosku, że to Rosja przekazała targeting, czyli dane o celach satelitarne Irańczykom i dlatego tak skutecznie uderzyli. I znowu oczywiście jest to w Ameryce powód do oburzenia. Jak ci Rosjanie mogli to zrobić? Jak wiecie, jestem ostatnim osobą, która by broniła Rosji i Putina, no ale zdrowy rozsądek tutaj znowu cierpi. To znaczy Amerykanie od 4 lat przekazują dane Ukraińcom z satelit, targeting właśnie, dane o celach i Ukraińcy na tej podstawie zabili mnóstwo Rosjan, uderzając w cele na terenie Federacji Rosyjskiej. I wtedy to jest okej, tak? Jak Amerykanie to robią, bo są supermocarstwem i im wszystko wojno. Zabijać, rozwalać i dostarczać takie dane. Jeżeli ktoś zaczyna stosować wobec nich zasadę, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, no to jest wielki, wielki krzyk. Naprawdę te podwójne standardy amerykańskie są niebywałe. Amerykanie przyzwyczaili się do tego, że jako imperium globalnemu i hegemonowi wszystko im wolno i więcej im wolno niż innym, ale te czasy się skończyły, to se ne vrati. Jeszcze krótki komentarz od Trumpa. To smutne, skomentował Trump śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w Jordanii, ale stwierdzał, że takie rzeczy się zdarzają i ci dzielni żołnierze zginęli dlatego, że nie chcieli, aby Iran posiadał broń nuklearną, a przecież to jest najważniejsze. Dobrze, nic nie będę w ogóle komentował tych słów. Myślę, że ci żołnierze akurat byli najmniej winni w tym wszystkim. Ale oczywiście Trump jeszcze mówi, że w Wietnamie i w Afganistanie zginęło więcej żołnierzy, w związku z tym czym jest problem? No, ja myślę, że problem jest olbrzymi, bo zbliżają się wybory. Ruch MAGA jest wściekły na Trumpa, że nie dotrzymał swoich obietnic. Jakieś absurdalną wojnę wpakował na życzenie Izraela, o czym mówi Tucker Carlson, Amerykanów i w związku z tym im więcej amerykańskich chłopców będzie przyjeżdżało z Bliskiego Wschodu w czarnych workach, tym bardziej będzie Partia Republikańska cierpiała w wyborach i tym bardziej będą notowania Trumpa spadały w dół. No to tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te wydarzenia. Tak jak Państwu powiedziałem, Amerykanie bombardują, a Irańczycy cały czas odpowiadają, że jeżeli Amerykanie dalej będą się wykazywali taką dzikością, no to oczywiście będzie jeszcze potężniejsze, zdecydowane i druzgocząca odpowiedź ze strony reżimu Ayatollahów. Iran zapowiedział wojnę totalną, którą wypowiedział zarówno Amerykanom, jak i wszystkim amerykańskim sojusznikom w regionie oczywiście. No. I o tym przekonują się kolejne kraje, takie jak Bahrajn, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar. Na te wszystkie kraje sypią się oczywiście irańskie pociski. Iran nauczył się, drodzy Państwo, tej wojny asymetrycznej, a dzisiaj jest oświadczenie bardzo ciekawe strony irańskiej, że przez 20 lat szykowali się do amerykańskiej agresji, do jej odparcia i marzą o tym, żeby Amerykanie zrobili kolejny krok, czyli dokonali inwazji lądowej, o czym Trump mówił w zeszłym tygodniu. Mówię, i przesłanie mamy dla was następujące, mówią Irańczycy. Podejdźcie bliżej, czekamy na was i oczywiście utopimy was w krwi. Mocztaba również, który jak się okazuje najprawdopodobniej potwierdzają się te informacje, nie przebywa na terenie Iranu powiedział, że właściwie Memorandum of Understanding, które zostało podpisane w Wersalu przez Trumpa, już zostało przez Amerykę złamane, podeptane, wracamy do stanu wojny, a słowo Trumpa jest nic nie warte. Jego podpis, drodzy Państwo, jest nic nie warty, bo coś obiecał i tego nie dotrzymał. Nie milkną, jeszcze tutaj czytam sobie przygotowane przeze mnie notatki, jest to w ogóle totalna kompromitacja, to uderzenie w bazę jordańską, zawiódł ten słynny system TAAD, najbardziej zaawansowana amerykańska osłona przeciwrakietowa, bo no mimo, że to pracowało tam przy tej jordańskiej bazie, to mimo to przeszły te pociski no i dokonały takiego spustoszenia wśród Amerykanów. Tam jeszcze co ciekawe uderzone zostały jakieś budynki cywilne przy tej okazji, co jest dosyć ciekawe. Amerykanie w trybie pilnym przerzucają F-16 i F-35 z Niemiec i z Anglii, cysterny latające i także szykują się do totalnej eskalacji. Izraelski wywiad dzisiaj też potwierdził, że wszystko wygląda na to, że dojdzie do wielkiej wojny regionalnej na Bliskim Wschodzie, wszystkich przeciwko wszystkim. Koalicja, nie wiem, Turcja, Arabia Saudyjska kontra Iran, Houthi, Hamas i Hezbollah, w tym wszystkim jeszcze Izrael, Amerykanie, także Trump, niewykluczone, drodzy Państwo, że sprowadził na cały region po prostu gigantyczny kryzys. Najnowsze oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji, posłuchajcie, kilka godzin temu 4 statki naruszyły zasady. Przy wsparciu sił amerykańskich wyłączyły swoje systemy nawigacyjne i zignorowały ostrzeżenia z bazy kontrolnej IRGC w cieśninie Ormus. I co się stało, drodzy Państwo? W efekcie Irańczycy natychmiast przystąpili do egzekwowania swoich praw w cieśninie Ormus, to znaczy, drodzy Państwo, zaatakowali te statki. Czytamy w oświadczeniu, dwóm z tych jednostek zdarzył się wypadek, a dwie zawróciły po ostrzeżeniach. No i Iran zachowuje pełną kontrolę nad cieśniną Ormus i ani jedna kropla ropy naftowej, gazu ani nawozów sztucznych nie zostanie przetransportowana bez naszego pozwolenia i bez koordynacji z nami. Wszystkie statki, które będą pływały za podpuszczeniem Amerykanów przez te trasy południowe, będą ostrzelane, naskoczą na miny i będą po prostu zniszczone. No także, drodzy Państwo, mamy do czynienia z naprawdę krokami eskalacyjnymi z drugiej strony. Wielka Brytania, co ciekawe, i Niemcy, słuchajcie, ewakuują swój dyplomatyczny personel z Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i z całego regionu, ponieważ również europejskie mocarstwa uważają, że cały region jest na skraju upadku i wielkiej wojny. No także czeka nas na pewno ciekawy tydzień od jutra. Dużo się na pewno będzie działo. Najbardziej wszyscy się boją, że Iran rozwali te stacje odsalania wody, bo posłuchajcie, Bahrajn w 100% swoją wodę słodką pobiera z odsalania, Katar w 99%, Kuwejt w 90%, Arabia Saudyjska w 70%, Zjednoczone Emiraty Arabskie z 42%, a Iran w 3%. Co wy na to? Ciekawa statystyka, prawda? To oznacza, że jeżeli Amerykanie będą dalej bić po tych stacjach odsalania wody Iranu, to nic im nie zrobią Irańczykom, a odwrotnie, wprost przeciwnie, całe państwa Zatoki Perskiej mogą zostać potwornie ukarane za udostępnienie tych baz. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o Iran. Drugi temat dnia, no to oczywiście Ukraina. Mamy do czynienia z katastrofalną po prostu sytuacją w Kijowie. Mimo pracy całonocnej obrony przeciwlotniczej Kijowa, 20 z 40 wystrzelonych pocisków przedarło się i uderzyło w miasto. Przypominam, jest to 40 pocisków balistycznych. One są wystrzeliwane w towarzystwie jakichś takich decoyów o kryptonimie 48N6, ziemia. No ale po prostu jasne jest już to, że brakuje rakiet Patriot Ukrainie, brakuje innego sprzętu przeciwlotniczego i coraz więcej rosyjskich pocisków się przebija. To, co się dzisiaj w nocy stało, drodzy Państwo, jest oczywiście zemstą za te potworne uderzenia Ukrainy dronowe, które wywołały te kolosalne pożary widoczne z kosmosu, pożary centrów logistycznych Wildberry w pobliżu Moskwy. Cała Moskwa była spowita kłębami gęstego dymu dzisiaj przez cały dzień. Trwała akcja pożarnicza, Rosjanie tam próbowali to ratować ze śmigłowców, ale to tak jakby lali, wiecie, wodę wiadrami na rozszalały pożar, nie wiem, wulkan. Więc nic to kompletnie nie dało. Zełenskiemu oddajmy głos. Przez noc Rosja przeprowadziła jeden ze swoich największych ataków balistycznych na Kijów. Wróg wystrzelił 40 rakiet różnych typów, większość z nich przeciwko stolicy oraz 120 dronów szturmowych. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną w Kijowie i obwodzie, 16 osób zostało rannych, pisze Zełenski, potem składa oczywiście kondolencje. I teraz tak, odpowiednie służby pracują w obwodzie odeskim. Łącznie w ciągu tego tygodnia Rosja uderzyła w nas 1450 dronami szturmowymi, ponad 1640 pocisków kierowanych bomb lotniczych, 99 rakiet różnych typów. Wszystko to spadło na Ukrainę. Ranni są i zabici w obwodach odeskim, zaporowskim, sumskim, czernichowskim. Odnotowano szkody. I tutaj jest długa lista też uderzonych miejsc. Winnicki, Dniepropetrowski, Doniecki, Żytomierski, Kirowohradzki, Mikołajewski, Czerkaski, Charkowski, Chersoński. Naprawdę bardzo długo można by tak wymieniać. Najwyraźniej wygląda na to, że Rosjanie naprawdę się ostro wściekli za te ostatnie uderzenia i dokonują bezprecedensowych ataków, a tak jak Państwu powiedziałem, coraz mniej jest tych pocisków przechwytujących. Spadały Iskandery M, Cyrkony, S-400 nawet były wykorzystywane. 40 pocisków w 40 minut, co oczywiście wywołało potworne pożary w całym Kijowie i bardzo, bardzo trudno było było to służbom ratunkowym opanować. Rosjanie twierdzą, że bili w zakład Artem w Kijowie, który produkuje komponenty systemów sterowania dla pocisków Flamingo, czyli słynne FR-5 oraz zakład Meridian, który tworzy komponenty do Neptunów. To są te pociski powietrze, woda, które zniszczyły Moskwę swego czasu i zatopiły krążownik Moskwa. Pamiętacie na pewno tą historię. No. Także dramatyczne sceny, dymy, pożary, huk. Rosjanie zaatakowali stolicę. To tak korespondent TVP tutaj sobie wypisałem. Przedstawiał tą sytuację na gorąco. Mowa oczywiście o Piotrze Kaszuwarze, który jest na miejscu. W blok mieszkalny jedna uderzyła z tych rakiet, o czym poinformował Kliczko. W tej chwili trwa oczywiście akcja ratunkowa. Także można powiedzieć, drodzy Państwo, już tak podsumowując, że ta walka, ta bitwa powietrzna wygląda w ten sposób, że oko za oko, ząb za ząb. Biją po prostu obie strony po sobie. Płoną samochody, drodzy Państwo. Supermarket został uderzony w Kijowie i tu jeszcze widzę, że kopuła wejścia do jednego ze stacji metra się też zawaliła od uderzenia rakiety balistycznej. To ostatnie jest oczywiście bardzo, bardzo niebezpieczne, no bo jak wiecie, kiedy rozlegają się syreny w Kijowie, no to oczywiście wtedy ludzie się chowają do metra. I nie wiem, czy to był przypadek, czy nie, no ale bardzo niepokojące, przecież można pogrzebać ludzi żywcem, jak się coś takiego zacznie tam walić. Jeszcze Sybicha, czyli szef MSZ-u, komentarz jest taki: tchórz w Moskwie, który boi się spotkać z prezydentem Zełenskim, aby zakończyć wojnę, kontynuuje prowadzenie wojny przeciwko cywilom. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny. No, nawet mówi, że tu mogło być 48 tych pocisków Sybicha. No i oczywiście wzywa świat do wprowadzenia sankcji, między innymi mowa o 21 pakiecie sankcji unijnych, które miały być wprowadzone już jakiś czas temu na Rosję, a jak to tam wygląda, no to wiecie Państwo, powoli. Dobrze, trzecia wiadomość dnia jest taka, że jak pamiętacie, Zełenski niedawno odwołał Fedorowa, czyli szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, a powodem tego był konflikt z Syrskim. Syrski wygryzł Fedorowa, a teraz niewykluczone, że Fedorow wygryzie Syrskiego. Dlaczego? Dlatego, że ciągnie go w dół. Ostatnio zwołał kilka konferencji prasowych, w których opowiada o nieprawidłowościach, jakie miały miejsce w armii i nieudolnym dowodzeniu przez Syrskiego. Wspiera go między innymi pułk Azow w tym, co ciekawe, to nowa informacja. No i teraz według Financial Times Zełenski ma rozważać, czy przypadkiem nie odwołać naczelnego dowódcy armii i nie zrobić Aleksandrowi Syrskiemu, dymisjonować go w ten sposób, bo już mam po prostu dość tego wszystkiego. Protesty społeczne na ulicy go też do tego mają skłaniać. Jak wiecie, Zełenski lubi poświęcać różnych ludzi, szczególnie takich, którzy mają mocną pozycję. To samo zrobił z poprzednim głównodowodzącym, czyli Załużnym. No. Ma się, zresztą przeczytać wam. Brytyjski dziennik podkreśla, że kluczowe ma być sprawne przekazanie dowodzenia, tak, by zmiana odbyła się, nie odbiła się na linii frontu. I następca musi się znaleźć i musi być właśnie bezpieczne przekazanie. Na razie nie ma żadnego generała, który, drodzy Państwo, chciałby to wziąć na siebie. Natomiast szukają jakiegoś następcę z Asyryjskiego. No i ma być jakieś spotkanie w najbliższym czasie i ma zostać wybrany nowy naczelny dowódca armii. Zobaczymy. No. Także jeżeli tak się stanie, no to Michajło Fodorow pożegnał się ze swoim stanowiskiem, ale, drodzy Państwo, pociągnie za sobą Syrskiego na dno. To byłoby bardzo, bardzo, bardzo zaskakujące, no ale z drugiej strony przyzwyczailiśmy się, tak jak mówię, że tych, którzy są popularni, to Zełenski wycina, no bo już przecież oni wszyscy się kotłują z myślą o tym, co będzie po wojnie, prawda? Kto będzie rządził Ukrainą, kto będzie prezydentem, kto będzie miał dostęp do kluczowych, jak mówił ostatnio w odcinku pan pułkownik Korowaj, do kluczowych źródeł finansowania i tyle, no. No dobrze, to tyle. Zobaczymy, co z tym Syrskim. Ja tylko dodam, że Syrski pełni funkcję naczelnego dowódcy Armii Ukraińskiej od lutego 24. Pierwsze 2 lata wojny prowadził Załużny, a potem został odwołany. Jeszcze na koniec śmieszne ciekawostki. Kadyrow się odezwał. Już tam wiele razy go ludzie chowali do ziemi, ale jeszcze żyje i powiedział tak, zwrócił się z takim apelem, żeby otworzyć ogień do wszystkich państw, które wspierają Ukrainę, a więc również do Polski, i to jest cytat: gdy tylko wyczują trotyl, gdy usłyszą ryk kałasznikowów i brzęk T-90, o, to akurat wątpię, natychmiast zrozumieją wszystko, ogłosił Kadyrow. I ciekawa informacja jeszcze a propos sagi MiG-ów 29. Pamiętacie, że mamy 14 sztuk jeszcze, które Ukraina bardzo by chciała otrzymać. No to najnowszy komunikat jest taki, że Ukraina chce od Polski nie tylko tych MiG-ów, ale również sprzęt do ich naprawiania, słuchajcie. Ukraina, jak czytamy w najnowszych doniesieniach, prowadzi z Polską rozmowy o przekazaniu tych 14 MiG-ów i gotowa jest przekazać Polsce drony, czy też technologię systemów bezzałogowych i sposób ich użycia przeciwko rosyjskiej armii. Może się podzielić tą swoim know-how, ale uwaga, chce tych 14 dronów plus sprzęt do obsługi samolotów, pełną dokumentację remontową, także podwyższają stawkę. Bardzo ciekawe dzieją się te rzeczy. Ja przypominam, że Bułgaria i Serbia też są w grze. W związku z tym myślę, że my mamy bardzo mocną pozycję negocjacyjną, bo jak się będą awanturowali, no to oczywiście będziemy mogli powiedzieć, że sprzedamy komuś innemu. I jeszcze był wywiad, to tak już króciutko, z szefem ukraińskiego IPN-u, Aleksandrem Ofiorowem w Papie, i powiedział, że to nie były puste słowa, to co Zełenski ostatnio powiedział. Zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane w trybie ekspresowym. Tak przynajmniej, drodzy Państwo, zadeklarował. No dobrze, to był, drodzy Państwo, drodzy widzowie, przegląd najważniejszych wiadomości ostatnich weekendu, ostatnich 24 godzin. Ja Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam z Tokio i przenosimy się teraz do Sopotu. Zapowiedziana druga część naszego odcinka dzisiejszego, czyli, drodzy Państwo, moje wystąpienie na kongresie, fantastycznej imprezie, kongresie Polskie Porty 2030, w którym opisałem, co to są te punkty przyduszenia, czyli wąskie gardła szlaków handlowych na świecie, i jakie z tego wypływają wnioski dla Polski, czy Polska może znaleźć taki lewar na Rosję jak cieśninę Ormus na Bałtyku, którą moglibyśmy my przy pomocy asymetrycznych środków przyblokować, żeby Rosję odstraszyć od ataku na Polskę. Podziękuję jeszcze raz firmie Militaria.pl za wsparcie naszego wyjazdu do Japonii i przenosimy się do Sopotu.
Dzień dobry, drodzy Państwo. Nazywam się Piotr Zychowicz, prowadzę na co dzień kanał poświęcony geopolityce Historia Realna. Bardzo jest to duży dla mnie zaszczyt, że mogę wystąpić przed tak zaszczytnym gronem na konferencji Polskie Porty, na kongresie Polskie Porty 2030. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zostałem poproszony o niełatwą rzecz. To znaczy, mam dzisiaj Państwu przedstawić w prosty, łopatologiczny sposób wyzwania stojące przed Polską w kontekście wielkiej globalnej rywalizacji mocarstw o szlaki handlowe. I postaram się to jakoś zrobić, ale zacznijmy od absolutnie, drodzy Państwo, podstawowej sprawy. To znaczy, co jest w zasadzie najważniejsze na świecie? O co toczą się konflikty i wojny? O co ludzie są gotowi poświęcać życie i odbierać życie swoim bliźnim? O co toczy się rywalizacja między jednostkami, firmami, korporacjami, państwami, mocarstwami i supermocarstwami? I oczywiście odpowiedź jest prosta i wszyscy ją znamy. To się toczy o pieniądze. I oczywiście o władzę. Władza jest po to, żeby zarabiać większe pieniądze, a pieniądze są po to, żeby zdobywać władzę. I od zarania dziejów jest to oczywiście największa ludzka namiętność, która z jednej strony pcha nas do konfliktów, no ale z drugiej strony również jest potężnym bodźcem pchającym ludzkość do przodu. Dzięki niej odkrywamy nowe lądy, obecnie penetrujemy kosmos, wymyślamy nowe wspaniałe wynalazki, tworzymy imperia. Także, drodzy Państwo, pieniądze. A na czym najlepiej się na świecie zarabia? Oczywiście oprócz spekulacji giełdowych, no to na handlu. A jakim konkretnie? Na handlu morskim i oceanicznym. I tym sposobem dochodzimy do głównego tematu, to znaczy około 80-90% handlu morskiego. Ja nie muszę tego mówić, bo tutaj są sami specjaliści, ale warto to może przypomnieć, idzie drogą morską. Tylko 10, może tak to się różnie liczy, maksymalnie kilkanaście procent idzie drogą lądową, 1% drogą lotniczą. Dlaczego? No i oczywiście ze względu na koszta, to jest jasne. Olbrzymia pojemność statków, mała, niska jest zużycie energii, no bo woda stawia mniejszy opór niż asfalt pod kołami ciężarówek. No i oczywiście mniejsze są znacznie koszta załóg, które są relatywnie niewielkie w porównaniu do tonażu potężnych statków handlowych. I dlatego, drodzy Państwo, to mocarstwo, które kontroluje szlaki oceaniczne, proszę Pana o pierwszy slajd. O, jest. Umówiliśmy się, że będę mówił, ale okej. Macie Państwo te szlaki oceaniczne główne tutaj na tej infografice. To są gospodarcze żyły albo coś, co dostarcza tlen wielkiemu organizmowi ekonomicznemu planety Ziemia. Kluczowe szlaki morskie, kluczowe łańcuchy dostaw. To mocarstwo, które kontroluje wody, oceany światowe, automatycznie piastuje rolę globalnego hegemona. Przez stulecia oczywiście tą dominującą globalną pozycję supermocarstwa miała Wielka Brytania. Zgodnie ze starą patriotyczną pieśnią z 1740 roku, Rule Britannia, jak Państwo doskonale wiecie, jest tam słynny pasus: władaj Brytanio, Brytanio, panuj nad falami, Brytyjczycy przenigdy, nigdy nie będą niewolnikami. No i rzeczywiście przez kilkaset lat to się udawało. Potężna marynarka wojenna Wielkiej Brytanii, która przewyższała marynarkę wojenną innych państw świata, dbała o to, żeby kluczowe szlaki żeglugowe świata były drożne i co za tym idzie, utrzymywała swoje imperium kolonialne i zarabiała duże pieniądze. To jest oczywiste. I miażdżyła każdego pretendenta do odebrania jej tej globalnej hegemonii morskiej. Spotkało to Wielką Armadę Hiszpańską, spotkało to i to była cała seria wojen, które się toczyły przez długie dziesięciolecia, oczywiście Niderlandy, czyli Holendrów, a wreszcie w 1805 roku w bitwie pod Trafalgarem przełamała potęgę floty Napoleona Bonaparte. I dzisiaj, drodzy Państwo, kiedy występuję przed Państwem, no to oczywiście wspomnienie o Pax Britannica jest tylko już mgliście właśnie rozwiewającym się wspomnieniem. Obecnie, drodzy Państwo, a konkretnie wydarzyło się to w połowie XX wieku, Wielka Brytania została zdetronizowana w roli hegemona globalnych mórz i oceanów przez Stany Zjednoczone. Nastąpiło to ostatecznie po II wojnie światowej i ze swoją potężną flotą US Navy, Stany Zjednoczone, które są pierwszym w historii świata mocarstwem dwuoceanicznym i według specjalistów od geopolityki dopiero w momencie, kiedy ten wielki Dracht nad Westen, czyli marsz osadników na zachód dotarł do wybrzeży Pacyfiku w Kalifornii, dopiero wówczas Ameryka, stając i posiadając dwa wybrzeże oceaniczne, z jednej strony Atlantyk, z drugiej Pacyfik, mogła stać się tym, czym jest, czyli, czy też tym, czym była, o czym zaraz, czyli globalnym hegemonem. Teraz to Amerykanie przez około 70 lat byli gwarantem wolnej żeglugi i szlaków morskich. W efekcie oczywiście dolar amerykański stał się podstawową walutą rozliczeniową, a biada temu, kto próbowałby rzucić wyzwanie tej wielkiej hegemonii. Nie muszę Państwu przytaczać, bo to już są dzieje najnowsze, ile wojen Amerykanie toczyli w ostatnich dziesięcioleciach. Tak jak niegdyś Imperium Brytyjskie. A więc, drodzy Państwo, dziś, i to jest kluczowa sprawa, o której chciałbym Wam powiedzieć w momencie, kiedy przed Państwem występuję na kongresie w Sopocie, jesteśmy absolutnie w szczególnym momencie w dziejach. Obserwujemy historię, która toczy się na naszych oczach, to znaczy epoka Pax Americana przechodzi do historii, tak jak wcześniej przeszła do historii epoka Pax Britannica. Na horyzoncie pojawiły się bowiem są dwie główne przyczyny. Po pierwsze, na horyzoncie pojawiły się nowe wielkie mocarstwa wschodzące nowego świata. Przede wszystkim Chiny, największy pretendent do hegemonii regionalnej wpadł na Pacyfiku, ale również czarny koń XXI wieku, czyli Indie. Przypomnę, że oba te państwa mają po 1 400 000 000 mieszkańców, więc wyobraźcie sobie, jakie to są gigantyczne rynki, plus oczywiście Rosja, która wraca do gry. Także jednobiegunowy świat, ta pauza strategiczna, która była pewną anomalią w dziejach świata, przechodzi do historii i znowu wracamy do świata wielobiegunowego, w której będą się ścierały na zasadzie koncertu mocarstw rozmaite supermocarstwa. Przypomnę, bo to jest ważna rzecz, że ten jednobiegunowa pauza była możliwa dzięki temu, że upadł Związek Sowiecki, załamał się gospodarczo, i w 1991 roku świat dwubiegunowy, podzielony między dwa supermocarstwa, moskiewski ośrodek władzy i waszyngtoński ośrodek władzy, no jedno z nich upadło i Amerykanie zdominowali świat. To se nevrati, można tak powiedzieć, to doszło do końca. I teraz to, co obserwujemy teraz z zaniepokojeniem, oglądając telewizję, czy raczej internet już obecnie, to jest oczywiście pewne wstrząsy i perturbacje, które przeżywa świat w momencie, kiedy ścierają się nowe mocarstwa, aby wykuć nowy ład globalny. Zawsze temu towarzyszą wojny, proxy, rewolucje, kryzysy gospodarcze, także Ukraina, Bliski Wschód, Tajwan. To wszystko, co Państwo obserwujecie, to są tylko i wyłącznie efekty strukturalnych sił, które się ścierają w ramach walki supermocarstw. I ta rywalizacja, wracam do tego, co Państwu powiedziałem na początku, toczy się oczywiście o dwie rzeczy. O władzę i pieniądze. I podział tortu, jakim jest światowa gospodarka. Wymiana handlowa, przepływy kapitałowe, produkcja, to wszystko, co jest mięsem i esencją i treścią naszego życia gospodarczego. A więc kluczowym frontem tej wojny i elementem jest oczywiście handel oceaniczny. I obecny moment w historii jest również wyjątkowy z drugiego powodu. To znaczy po raz kolejny przypomnieliśmy sobie o bezwzględnych realiach, jakimi rządzi się świat, mam tu na myśli oczywiście kluczowy czynnik, który determinuje globalny układ sił. To jest oczywiście geografia. Można by powiedzieć geopolityka głupcze. Parafrazując słynne określenie. Drodzy Państwo, otóż nasze życie, to jak my je kształtujemy, jak tworzą się narody, kraje, imperia, kształtuje układ równin i gór. Rzek i wielkich jezior, mórz, oceanów i cieśnin. To nie zmienia się od początku świata i nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło, mimo to, że oczywiście nasze środki technologiczne, których używamy, są coraz bardziej zaawansowane, ale geografii oszukać się nie da. I nie da się też przełamać wypływających z niej ograniczeń. Oczywiście w kontekście handlu morskiego domyślacie się Państwo, do czego piję, do ostatniego gigantycznego kryzysu surowcowego wywołanego przez agresję Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. To wywołało perturbacje, które przełożyły się oczywiście na całą gospodarkę, bo od surowców zarówno ropy i gazu jest uzależnione wiele, wiele innych sektorów gospodarczych. Nie muszę tego oczywiście tutaj Państwu tłumaczyć. I teraz, drodzy Państwo, Iran, już szykując się do potencjalnej wojny z tymi dwoma mocarstwami, jednym regionalnym, czyli Izraelem, a drugim globalnym, czyli Stanami Zjednoczonymi, doskonale wiedział, że nie poradzi sobie w postaci kinetycznego starcia symetrycznego, czołg na czołg, samolot na samolot, okręt na okręt. W związku z tym musiał zastosować metodę walki niekonwencjonalnej, tylko oczywiście asymetrycznej. I wykorzystał swoje, drodzy Państwo, zwrotnikowe, kluczowe położenie geograficzne, oczywiście położenie nad cieśniną Ormus. Chciałbym teraz Pana poprosić o drugi slajd. Drodzy Państwo, cieśnina Ormus jest jednym z choke points. Ja się zastanawiałem, jak na potrzeby tej naszej dzisiejszej konferencji przetłumaczyć ten zwrot. Z reguły po polsku się używa określenia wąskie gardło. Ale to moim zdaniem nie oddaje w pełni tego słowa, więc tego angielskiego sformułowania, więc proponuję na potrzeby naszej konferencji przyjąć inne określenie. Może się przyjmie. Punkt przyduszenia. Otóż jeżeli porównaliśmy światową gospodarkę do organizmu, a to są żyły, bądź też inaczej, no system dostarczający jej tlen, mam na myśli te szlaki handlowe, no to oczywiście geografia, i o tym dzisiaj mówimy, że geografia jest naszym przeznaczeniem, jak mówił Napoleon Bonaparte, geografia Ziemi jest ukształtowana w ten sposób, że te kluczowe szlaki mają szereg właśnie wąskich gardeł, czy też punktów przeduszenia. Przy zastosowaniu odpowiednich środków można jeden z tych punktów przeduszenia, albo dwa, albo trzy, w zależności od tego, czy to jest konflikt światowy, czy regionalny, zablokować i w ten sposób oczywiście odciąć tlen lub krew od organizmu światowej gospodarki albo od jego żywotnych organów. Krótko Państwu to powiem, widać to oczywiście na tej mapie. Ja dzisiaj na potrzeby, bo to jest akurat bieżący temat, przygotowałem taką mapę pokazującą przepływ ropy naftowej, ale jak się domyślacie, to dotyczy wszystkich innych produktów, wszystkich surowców, kontenerów, masowców, wszystkiego co pływa po morzach i oceanach, bo tak jak powiedziałem, geografii nie da się oszukać. Więc macie kanał panamski oczywiście, przez który przechodzi, jak widać, 2,3 miliona baryłek ropy dziennie. To jest kanał łączący dwa oceany i pamiętacie Państwo, że jak Donald Trump został prezydentem za drugiej kadencji, to pierwszą rzecz, którą powiedział, dajcie mi kanał panamski. Chcę kanału panamskiego. Po co mu ten kanał panamski? Spójrzcie na mapę. Jeżeli Amerykanie chcą szybko przerzucać z Atlantyku na Pacyfik swoje siły, no to oczywiście nie będą opływali całej Ameryki Południowej od południa, bo to zajmie bardzo dużo czasu. Lepiej mieć kanał panamski. Sytuacja, w której Chińczycy wykupili udziały w dwóch portach kanału panamskiego, jest absolutnie niedopuszczalna z perspektywy globalnej gry o supremację i hegemonię światową. W związku z tym kanał panamski jest pierwszym takim wąskim gardłem. Przy jego zablokowaniu można spowodować olbrzymie perturbacje dla Stanów Zjednoczonych. Potem oczywiście kanał Suezki i prowadzący do niego kanał, czy też cieśnina Bab el-Mandeb. Tu mamy 4-5 milionów baryłek ropy dziennie. To jest oczywiście ten kanał, w którym w 1956 roku doszło do wojny, kryzysu sueskiego. Wielka Brytania, Francja i Izrael zaatakowały Egipt, żeby przejąć kontrolę nad tym kluczowym szlakiem morskim. A dzisiaj ta cieśnina na Morze Czerwone, Bab el-Mandeb, oczywiście trafia na pierwsze strony gazet, kiedy Huti, rebelianci z Jemenu, co jakiś czas ostrzeliwują tam płynące tamtędy statki, co jak Państwo wiecie, podwyższa znacznie stawki ubezpieczeniowe i wpływa też na globalną gospodarkę. Zamknięcie tej cieśniny byłoby absolutną katastrofą, szczególnie w sytuacji, w której byłaby zamknięta cieśnina Ormus, no bo oczywiście byłby to już totalny paraliż ropy wychodzącej z Zatoki Perskiej. Mamy cieśninę gibraltarską, akurat tu ona nie jest zaznaczona, ale tam oczywiście Brytyjczycy, którzy siedzą na skale na Gibraltarze, znanej z naszej własnej historii ze względu na katastrofę lotniczą, w której zginął premier Władysław Sikorski, kontrolują wejście i wyjście z Morza Śródziemnego. Potem na Dalekim Wschodzie oczywiście najważniejsza cieśnina świata, czyli Malakka. Jest to punkt przyduszenia, używając tego określenia, stanowiący śmiertelne niebezpieczeństwo dla Chin. To przez tą cieśninę, ale również Morze Południowo i Wschodnio-Chińskie, przez cieśninę tajwańską przechodzi gigantyczny, absolutnie eksport chiński drogą morską. Mówimy o 4 miliardach ton, drodzy Państwo. To jest największy kolos w historii światowego handlu. W drugą stronę z kolei przez cieśninę Malakka przechodzi 80% ropy, którą importują Chiny, co, drodzy Państwo, może tylko Wam pokazać, że zablokowanie tych szlaków morskich i taki właśnie plan mają Amerykanie tej wojny, zablokowanie tych cieśnin oznaczałoby zgon. Po prostu zgon dla Chin i dlatego właśnie Chińczycy od tylu lat próbują sobie wybić zębami, kłami, pazurami drogę lądową, alternatywną do szlaków morskich, ponieważ wiedzą, że rywalizujące z nimi mocarstwo oceaniczne trzyma oceany, w związku z tym oni próbują iść na zachód przez kontynent, czy też superkontynent euroazjatycki. Mam na myśli oczywiście koncepcję pasa i szlaku, nowego jedwabnego szlaku. No i oczywiście zakończmy Europą, najbardziej nas interesującą. Mamy cieśninę Bosfor, tutaj jako określona jako Turkish Straits. Ona z kolei kontroluje wejście i wyjście z Morza Czarnego. Trzymają to Turcy, co jest powodem, drodzy państwo, gigantycznej frustracji Moskwy. Czy jest carska, biała, czy obecnie autorytarna, nie ma to znaczenia. Kiedyś pamiętam, że wyszedłem na egzamin z historii XIX wieku i profesor mnie zapytał, panie Piotrze, ile było wojen turecko-rosyjskich? Ja powiedziałem, no chyba jedna. No i słusznie, tak. No bo nikt już nie jest w stanie policzyć, ile ich było. To jest jedna wielka wojna ciągnąca się przez stulecia. No i oczywiście najważniejsze dla nas z perspektywy, już przechodzimy do spraw polskich na koniec, cieśnina, czyli cieśniny duńskie, które macie tam państwo zaznaczone na samej górze. Przez nie przechodzi, jak widzicie, 4 miliony baryłek ropy, ale dla nas kluczowe jest to, że przez te cieśniny przechodzi niemalże każdy statek, oprócz oczywiście handlu bałtyckiego, który wpływa do naszych portów. Do tego tematu zaraz wrócimy, ale jeszcze chciałbym zakończyć wątek Iranu, bo teraz mamy bardzo ciekawą lekcję, która również w Polsce powinna zostać odrobiona. W związku z tym byliśmy naprawdę świadkami, drodzy państwo, intrygującej rozgrywki, to znaczy w momencie amerykańskiego ataku 28 lutego tego roku, jak można się było spodziewać, Irańczycy natychmiast zablokowali cieśninę Ormus. Przypomnę, że jest to pas wodny liczący 150 kilometrów, w najwęższym miejscu ma 50 kilometrów, mniej więcej, troszkę mniej, ale tam są różne płycizny, także te pasy wodne, szlaki wodne są znacznie węższe. Głębokość to jest od 10, co jasno pokazuje, jaki jest problem, do 220 metrów. I przypomnijmy, że przez to wąskie gardło przechodzi 20% światowej ropy z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Iraku, Kataru, Bahrajnu i oczywiście Iranu. I teraz, oczywiście Arabia Saudyjska ma najlepszą sytuację, no bo ma słynny rurociąg Yanbu, którym przerzuca 7 milionów, taka jest przepustowość, na Morze Czerwone. W związku z tym oni jeszcze w jakiś sposób są zabezpieczeni na przypadek zamknięcia cieśniny Ormus, ale pozostałe państwa znalazły się w sytuacji katastrofalnej. Mam na myśli tu zarówno ropę, jak i gaz, no bo mówimy o Katarze. No i teraz Iran zablokował to, drodzy państwo, przy pomocy niezwykle tanich i prostych środków. To są drony morskie, pływające, to są speedboaty, czyli te szybkie łodzie motorowe, to są drony latające i miny. I to jest bardzo interesująca sprawa, że my naprawdę tak, drodzy państwo, nie wiemy, czy te miny tam były, czy nie były. Ale sam fakt, że Iran powiedział, że je rozstawił, odstraszył zarówno armatorów, jak i ubezpieczycieli, czy też zachęcił ich do i skłonił do zatrzymania rejsów, no bo oczywiście ryzyko się podwyższyło, więc wystarczyła sama groźba zablokowania cieśniny, czy też jej zaminowania, żeby wstrzymać ruch. W efekcie po obu stronach cieśniny Ormus utknęło mniej więcej 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładzie. Na pewno do państwa, jako ludzi siedzących w branży, dochodzą informacje, jaki tam się dramatyczna sytuacja tam była na tankowcach, gazowcach, kontenerowcach, masowcach i innych jednostkach handlowych. Cena ropy, jak państwo wiecie, poszybowała z $70 za baryłkę do ponad 125, pędziła ku przerażającej cenie $150. Ze światowych rynków zniknęły oczywiście setki milionów baryłek ropy i, drodzy państwo, straty dla globalnej gospodarki nie zostały jeszcze oszacowane i pewnie długo to nie zostanie oszacowane, ale mówimy o bilionach, już nawet nie o miliardach. Także, jaka jest lekcja z tego? Najpotężniejsze mocarstwo świata z najlepszą marynarką wojenną, które do tej pory, bo taki był układ między nami a Amerykanami. Wy pilnujecie wolnych szlaków żeglugowych, mamy wolny handel, a w zamian za to my handlujemy dolarem i składamy daninę globalnemu hegemonowi. Dzisiaj Amerykanie zawiedli. Przez 40 lat zaciekłych bombardowań Iranu, w trakcie których zużyli olbrzymią część swoich rakiet manewrujących Tomahawk, nie byli w stanie wymusić na Irańczykach otwarcia cieśniny Ormus. Potem nie byli tego w stanie wymusić w trakcie 60 ponad dni negocjacji. A wreszcie zaledwie kilka dni temu Donald Trump musiał kapitulować i podpisać to upokarzające Memorandum of Understanding, co ciekawe symbolicznie w sali lustrzanej w Wersalu. Dlaczego? No bo Stanom Zjednoczonym zajrzało w oczy widmo gigantycznego krachu na rynkach naftowego. Amerykańskie rezerwy strategiczne ropy naftowej osiągnęły najniższy od 1983 roku poziom, to jest około 340 milionów baryłek ropy. To się wydarzyło właśnie w wyniku tego lekkomyślnie wywołanego przez Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu kryzysu, tej wojny. Także, drodzy Państwo, mało tego. Wojna zakończyła się, jak wiecie, nie tylko tym, że Iran utrzyma jakąś formę kontroli nad Cieśniną Ormus razem z Omanem, który jest na południu Cieśniny Ormus i jeszcze dostanie 200 miliardów reparacji wojennych de facto od Stanów Zjednoczonych plus 24 miliardy, przepraszam, 300 miliardów plus 24 miliardy uwolnionych pieniędzy zamrożonych wcześniej na rozmaitych kontach. Oczywiście ta rozgrywka nie jest zakończona, ona nadal trwa, jak się dzisiaj tutaj spotykamy w Sopocie, no ale obawiam się, że te szwajcarskie negocjacje raczej nie wróżą happy endu dla Amerykanów. I ostatnia sprawa, o której chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj, to są oczywiście wnioski dla Polski. Zacznijmy od spraw absolutnie oczywistych. Polska jest krajem morskim. Mamy linię brzegową i tutaj, jak wiecie Państwo doskonale, różnie to jest liczone, no ale powiedzmy ponad 500 kilometrów. Mamy kluczowe porty, o czym chyba akurat nie muszę mówić też na tej konferencji. Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Ja sobie tak trochę poczytałem i się ponapawałem tymi wszystkimi informacjami, one są naprawdę imponujące. Na przykład, proszę bardzo, Rzeczpospolita pisze, że gdański port awansował na 8 miejsce w Europie i 6 w Unii Europejskiej. W 2025 roku przeładował rekordowe 80,4 miliona ton towarów i dynamiczny wzrost utrzymał się również na początku 2026 roku, tylko w pierwszym kwartale przeładunki wyniosły 21 milionów ton, co oznacza wzrost o ponad 13,6%. Bardzo miło się czyta takie rzeczy, choć wszyscy to wiemy oczywiście, ale warto się tym, tak jak mówię, ponapawać, bo jest z czego się cieszyć i wszyscy Państwo zaangażowani w ten gałąź gospodarki możecie sobie dzisiaj podczas tej konferencji i podczas bankietu wieczorem złożyć z tego powodu gratulacje, bo robicie wspaniałą, drodzy Państwo, pracę dla Polski, za co chciałbym w imieniu widzów Historii Realnej i swoim własnym Państwu bardzo, bardzo podziękować. Oczywiście nasz wzrost naszych portów zależy od geopolityki, od blokady Morza Czarnego, od wojny na Ukrainie, innych czynników, ale, drodzy Państwo, ja bym postrzegał też gigantyczną szansę wypływającą z naszego zwornikowego położenia geopolitycznego. To znaczy położenie geopolityczne, czy też geograficzne Polski, to jest ta geografia, jest dzisiaj leitmotivem tego mojego wystąpienia, zawsze było przedstawiane jako koszmarny sen, katastrofa i przekleństwo Polaków. To znaczy, no tak wyszło, że jesteśmy wtłoczeni, wkanapkowani, jak mówią Amerykanie, między Niemcy a Rosję. Ale z drugiej strony możemy też przy zręczności naszej własnej dobrej organizacji zamienić to przekleństwo w dobrodziejstwo, to znaczy mamy położenie pomostowe między wschodem a zachodem, możemy pełnić rolę słynnej bramy morskiej do Europy Środkowo-Wschodniej dla tych krajów, które oczywiście nie mają dostępu do morza. Oczywiście jest duża konkurencja, sobie z tego zdaję sprawę, ze strony innych krajów Unii Europejskiej i ich portów, ale myślę, że nie powinniśmy rzucać białego ręcznika na ring, tylko walczyć kłami i pazurami o te rynki. Także naprawdę muszę powiedzieć, że nie jestem fachowcem oczywiście, ale z dużą przyjemnością śledzę te wszystkie zapierające dech w piersiach projekty. Port Gdańsk, głęboko wodny port kontenerowy w Świnoujściu, to jest wszystko coś, co zapładnia moją wyobraźnię, tak jak CPK. To są projekty na miarę naszych aspiracji, na miarę możliwości 20. gospodarki świata, tak jak kiedyś wyobraźnie zapładniał naszych przodków COP, czyli Centralny Okręg Przemysłowy, czy sąsiednia Gdynia. Państwo doskonale znacie te statystyki, które ja tutaj Wam przytaczam, ale jednak jest to bardzo, bardzo ciekawe. W zeszłym roku mieliśmy rekordowe przeładunki, jak donosi prasa branżowa, w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, 650 milionów złotych zysk netto portów. Coś naprawdę niesamowitego. 20% wzrost w stosunku do roku 2024. W polskich portach przeładowano 141 milionów ton towarów. Także cóż, trzymajcie tak dalej, drodzy Państwo. Trzymam oczywiście za Was kciuki i cała Polska. Oczywiście to wszystko ma swoją drugą stronę, bo kryzys irański pokazał to jasno i klarownie. Im większe będzie nasze uzależnienie od handlu morskiego, tym większa będzie nasza wrażliwość i podatność na perturbacje, na przyblokowanie tych tutaj wąskich gardeł, czy też punktów przyduszenia. I zresztą już kryzys wokół Cieśniny Ormus to pokazał. Przypominam, że około 20% naszego gazu skroplonego sprowadzamy z Kataru. Nadal duża część ropy naftowej przybywa do Polski z Arabii Saudyjskiej. W związku z tym my też w naszych portfelach, każdy z nas odczuł ostatni kryzys. Największym zagrożeniem dla Polski jest oczywiście zablokowanie Cieśniny Duńskiej. Cieśnin Duńskich. Bramy na Morze Bałtyckie. Gdyby odpukać, doszło do konfrontacji militarnej na naszym akwenie, no to oczywiście myślę, że to byłby pierwszy ruch, który by próbował wykonać nasz przeciwnik, czyli blokada cieśnin duńskich, żeby nas po prostu zadusić, odciąć od nas tlen. A to z kolei, bo widzę tutaj mundury też, skłania nas na sali oczywiście do prostego wniosku, że potrzebujemy marynarki wojennej, silnej, ale skrojonej oczywiście na nowe czasy, na wyzwania nowoczesnej wojny XXI wieku. Zadaniem takiej marynarki wojennej, to jest truizm, co ja teraz powiem, byłoby zapewnienie drożności tych cieśnin i misje konwojowe, uniemożliwienie potencjalnemu rywalowi zablokowanie Cieśniny Duńskiej, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, nie wiem, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które cierpiały z powodu zamknięcia Cieśniny Ormus przez Irańczyków. I tu krótka dygresja, jeżeli chodzi o strategiczne znaczenie Bałtyku. Chciałbym poprosić pana o trzeci slajd, ten z PRL-em. Proszę bardzo. Drodzy państwo, nie jest przypadkiem, że Rosja, niezależnie czy biała, czy czerwona, zawsze próbowała wybić sobie okno na Bałtyk. To są wojny, drodzy państwo, inflanckie, to jest budowa Petersburga przez Piotra Wielkiego, no ale wreszcie oczywiście apogeum siły osiągnęła Rosja w czasach Związku Sowieckiego. Macie teraz państwo tutaj mapę Bałtyku podczas zimnej wojny. I zobaczcie, to było wewnętrzne morze Układu Warszawskiego. To jest coś nieprawdopodobnego. My czasami sobie nie zdajemy sprawy, jak za naszego życia zmienił się geopolityczny układ świata. Zobaczcie państwo. Jedyny przyczółek NATO na Morzu Bałtyckim to jest ta niebieska kropeczka, to jest Bornholm duński. Poza tym mamy od NRD, PRL-u, przez Królewiec, państwa bałtyckie i Petersburg, same państwa Układu Warszawskiego, bloku komunistycznego, a na górze neutralną Finlandię i Szwecję. Poproszę pana teraz o slajd czwarty. A to jest to, co mamy dzisiaj. Czy to nie jest, drodzy państwo, szokujące, jak się spojrzy na te dwie mapy? Dzisiaj sytuacja się odwróciła, minęło raptem 3 dekady. Dzisiaj jest odwrotnie. To Rosjanie mają tylko jeden mały, chociaż troszkę większy, przyznajmy to, punkt na Bałtyku. To jest oczywiście Okręg Królewiecki, Okręg Obwód Kaliningradzki. Gotlandia, bardzo ważny punkt strategiczny. Wysepki estońskie u wylotu Zatoki Fińskiej. To są te punkty. Bornholm oczywiście, które są dla nas absolutnie, absolutnie kluczowe. I ta mapa, i ta sytuacja pokazuje, że nie jesteśmy skazani na defensywę w przypadku potencjalnego konfliktu na Bałtyku, ale jesteśmy zdeterminowani do podjęcia działań ofensywnych. I teraz, drodzy państwo, jakich? No i ja powiem coś, co może być zaskakujące, ale moim zdaniem, jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, odpukać, to my będziemy Iranem. A oni będą Ameryką. To znaczy nie ma sensu, żebyśmy próbowali iść na kinetyczne starcie czołg na czołg, samolot na samolot, tylko musimy zastosować środki asymetryczne. I tutaj rzeczy się absolutnie, absolutnie nasuwają. Można zastosować całe szerokie instrumentarium. Przede wszystkim blokada Zatoki Fińskiej. Widzicie, tam jest Petersburg oczywiście i żeby ta część floty bałtyckiej, która stacjonuje w Kronsztadzie, mogła wyjść na Bałtyk, musi przejść przez wąskie gardło między Finlandią a Estonią. Jak wiecie, polskie marynarka wojenna ma coś takiego jak morską jednostkę rakietową, która posiada z kolei systemy rakietowe Ziemia, Morze, NSM. Te systemy już były wielokrotnie rozstawiane w ramach ćwiczeń na tych wysepkach na mniej więcej wysokości litery E w napisie Estonia i ćwiczono stamtąd możliwość po prostu zamknięcia tej kluczowego szlaku morskiego i niewypuszczenia Rosjan z Kronsztadu. Do tego oczywiście można to zaminować. No to już takie plany mieliśmy nawet przed wojną w naszym planie operacyjnym Wschód. Nasi sojusznicy z Finlandii, Estonii i Szwecji mają podobne pomysły. Kluczowa jest oczywiście również Gotlandia, na której, uwaga drodzy Państwo, cóż za zbieg okoliczności, kilka miesięcy temu mieliśmy ćwiczenia z udziałem polskich sił zbrojnych. Druga sprawa to jest oczywiście Okręg Królewiecki. My przywykliśmy do mówienia, że to jest lotniskowiec Putina, niezatapialny lotniskowiec Putina, który wisi nad naszymi głowami. I tak i nie, ponieważ drodzy Państwo, gdybym ja patrzył na tą mapę, to na miejscu Putina on powinien się martwić, a nie my. Odcięcie Okręgu Królewieckiego czy Obwodu Królewieckiego jest absolutnie podstawowym zadaniem. I teraz, drodzy Państwo, mamy szeroki znowu wachlarz możliwości. Główna flota to jest oczywiście Bałtyjsk. Ona jest na samej górze, tak powiedzmy tam, gdzie jest literka L. No, pi razy drzwi. Pod literką L w napisie Litwa. I drodzy Państwo, żeby mogli Rosjanie wyjść z portu Bałtyjsk, no to będą musieli przejechać przez taki wąski przesmyk w Mierzei Wiślanej. I to jest zadanie dla naszych dronów morskich, dla naszych dronów latających, dla naszych rakiet. Mówimy tutaj, drodzy Państwo, o możliwościach, które Polska posiada. Mamy olbrzymi potencjał i wszyscy Państwo to wiecie, jesteśmy gigantem na rynku budowy małych i średnich jachtów i łodzi motorowych. Można to wszystko, tak jak to robią Ukraińcy, również wykorzystać, jeżeli chodzi o technologie wojskowe. Możemy to robić z Ukraińcami, to są te słynne pływające drony Maguza, łocie bezzawogowe, ale wiem, że grupa WB i inni polscy przedsiębiorcy mają też doskonałe własne projekty. Ja bym wolał akurat osobiście w tą stronę pójść. Także wystarczy spojrzeć na tę mapę, żeby zrozumieć, jakie możliwości się przed nami otwierają, że możemy zarówno nie wypuścić Rosjan z Zatoki Fińskiej, jak i zaminować i zablokować dronami wyjście z portu w Bałtyjsku i zablokowanie blokady morskiej na Kaliningrad, czyli na Królewiec. Drodzy Państwo, i teraz bardzo ważna rzecz. To nie jest tak, że ja przyszedłem dzisiaj do Was opowiadać Wam o wojnie, która zaraz wybuchnie. Wojny, miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie. Natomiast ja jestem zwolennikiem i tu akurat zgadzam się z prezydentem Trumpem, hasła pokój przez siłę. To znaczy musimy mieć takie możliwości, musimy mieć takie zdolności i musimy mieć takie plany i Rosja musi o tym wiedzieć. Ponieważ chodzi o to, żeby odstraszyć, nasz potencjał i nasze zdolności mają odstraszyć przeciwnika od potencjalnego ataku na Polskę, bo to jest prosta kalkulacja. Zyski potencjalne z pokonania Polski muszą być mniejsze niż straty, jakie my możemy Rosjanom zadać. To jest prosty rachunek zysków i strat. I to, co wszystko powiedziałem, oczywiście nie przekreśla tego, że powinniśmy mieć również oczywiście naszą marynarkę wojenną, tą klasyczną ze wszystkimi okrętami, fregatami. To jest oczywiście poza dyskusją, ale stawiajmy również, bo Ukraińcy pokazali na Morzu Czarnym na te zdolności asymetryczne. Przypomnę, że w tej konfrontacji na Morzu Czarnym Ukraińcy ze słabą, właściwie w ogóle bez floty, stawili czoła potężnej flocie stacjonującej w Sewastopolu, flocie czarnomorskiej i wygonili ją de facto z olbrzymiej części tego akwenu właśnie przy pomocy środków asymetrycznych. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o kwestie militarne, ale to jest oczywista oczywistość, trzeba pamiętać o bardzo porządnym zabezpieczeniu obroną przeciwlotniczą i systemami antydronowymi gazoportu w Świnoujściu. Także wojna irańsko-amerykańska pokazała nam, drodzy Państwo, że z jednej strony są olbrzymie zagrożenia wypływające z tych punktów przyduszania, ale z drugiej strony, i to jest ta dobra wiadomość dla nas, że małe lub średnie państwo może obronić się przed supermocarstwem. Musi jednak to, przypomnę, robić za pomocą środków asymetrycznych. I my mamy lewar na Rosję, potężniejszy moim zdaniem, wiem, że to pogląd niepopularny, od Abramsów, F-35, Apache, Hajmarsów i jest tym nasze położenie geograficzne i wszystkie, i również położenie niekorzystne obecnie Rosji na tym basenie. Także drodzy Państwo, witam Państwa w XXI wieku. Wieku wojen ekonomicznych, blokad morskich, kampanii hybrydowych, proxy wars, zmagań o kluczowe oceaniczne szlaki handlowe, o władzę i olbrzymie pieniądze. I zawsze, gdy supermocarstwa się ścierają, stary ład się wali tak jak obecnie i powstaje coś nowego, no to towarzyszą temu wojny. i jakby to obrazowo określić, wielkie płyty tektoniczne tego świata zaczynają się ruszać z miejsca i kiedy ścierają się ze sobą, to na tych punktach zgniotu, na tych punktach styku miażdżeni są mniejsi gracze. I niestety do tego sprowadza się tragedia historii Polski w XX czy wcześniej w XIX wieku, że myśmy znajdowali się w tej strefie zgniotu między płytami tektonicznymi. I na koniec, to jest to, żebyśmy uniknęli losu naszych pokoleń, naszych przodków, żebyśmy wyszli z tych zmagań obronną ręką. Może, drodzy Państwo, dla współczesnych Polaków, tak dla pokolenia, tak jak dla pokolenia naszych dziadków i pradziadków, którzy 100 lat temu budowali tutaj w pobliżu Gdynię, może być źródłem nadziei. I obyśmy tym razem wykorzystali tę szansę, ustrzegli się od zagrożeń, a wszystko, drodzy Państwo, jest w naszych, a właściwie w Waszych rękach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego dodatkowego, bonusowego odcinka Historii Realnej. Jeszcze raz wielki kciuk i wielkie podziękowanie za zaproszenie, które otrzymałem od Kongresu Polskie Porty 2030. Poznałem tu mnóstwo fantastycznych ludzi z branży i jestem pełen nadziei, że polskie porty będą rozwijały się tak doskonale jak do tej pory w kolejnych dziesięcioleciach. Także jeszcze raz, drodzy Państwo, z wszystkich, których tu spotkałem, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję widzom za wszystkie wyrazy wsparcia, które otrzymujemy, za kciuki, za lajki, za komentarze, za suby. Walczymy o 800 tysięcy subów. Przypominam, że moja książka Polacy jest do kupienia z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo, kciuk dla Lantre i kciuk dla domu maklerskiego Boś. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom. Bez tych firm zaprzyjaźnionych z historią realną, bez wątpienia nie moglibyśmy tak prężnie działać. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Pozdrawiam wszystkich z pięknego Sopotu. Ja Was już zostawiam i idę prosto na plażę, a potem na Monciaka. Trzymajcie się. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.